Nie w piątek, a w sobotę zobaczymy pierwsze mecze trzeciej kolejki PGE Ekstraligi. Pogoda znowu płata figle, ale dostępność terminów pozwala na swobodne przekładanie spotkań. Jak co tydzień zapowiemy wszystkie żużlowe pojedynki weekendowe oraz podzielimy się z Wami naszymi spostrzeżeniami co do niespodzianki oraz pewniaka kolejki. Słuchacie podcastu Piąte Okrążenie, z tej strony Karol
oraz Damian.
Dwa słabe i dwa arcyciekawe starcia czekają nas w najbliższe 48 godzin. Chyba się ze mną zgodzisz, Damian.
No tak, czekamy w końcu na wyrównane spotkanie, no bo wrócił ten żużel, cieszymy się, są emocje na torze, mamy wyrównane biegi, ale cały czas brakuje takiego meczu, który do ostatniego łuku byłby ciekawy i rozstrzygnięcie byłoby właśnie na tym ostatnim okrążeniu, no bo dotychczas mamy za sobą dwie kolejki i każde spotkanie było jednostronne. Jak się nie mylę, średnia punktów zdobyta przez wygrany zespół to około 55, więc widzimy, jak duża jest to dysproporcja.
Jednostronne pojedynki powodują oczywiście brak emocji, no i chciałbym właśnie Ciebie tutaj zapytać, czy myślisz, że ten pierwszy głód żużla, te pierwsze nasze, ten duży apetyt po pandemii, po tej przerwie już nieco opadł? No bo tak jak powiedziałeś, oglądamy pojedynki jednostronne, no i przede wszystkim tych kibiców na stronach jest jeszcze w dalszym ciągu za mało.
No i też tutaj można zwrócić uwagę fakt, że pogoda nie sprzyja i gdzieś ten hype jest wyhamowywany, no bo gdzie cały tydzień czekamy na przykład na piątek, a tu się okazuje, że spotkania są przełożone, mieliśmy taką sytuację chociażby tydzień temu, teraz znowu mamy taką sytuację, ale oczywiście tutaj pochwała dla Ekstraligi za wczesną decyzję, no bo też wiemy, że na pewno mecz w Lesznie by się nie odbył, bo tam padało, więc znowu
Nie narażamy po prostu kibiców na koszta dodatkowo.
Tak, kibiców na koszta, no i telewizja, właściwie koszta są zaoszczędzone, a też wizerunek uratowany. Jednak tutaj wracając do kwestii wyrównanych spotkań, no to wydaje się, że trzecia kolejka w końcu może nam dostarczyć tych więcej emocji, no bo mamy chociażby starcie Zielonej Góry z Grudziądzem, gdzie wydaje mi się, że do nominowanych może nawet będziemy oglądali wyrównane spotkanie i rozstrzygnięcie wyniku. Tak samo, gdy spojrzymy na mecz Częstochowy z Wrocławiem, no to mamy dwóch faworytów tuż za Lesznem, którzy są typowani do złota, więc myślę, że tutaj również powinno być ciekawie.
Tak, wymieniłeś dwa najciekawsze spotkania, o których na pewno będzie można porozmawiać szerzej, ale również są te dwa spotkania, które nie do końca nas zachęcają przed meczem, ale wiemy, to jest żużel, tutaj walka i będzie przez 15 biegów i możliwe, że w którymś z tych meczów, które na ten moment określamy jako te słabsze, emocje będą ogromne, a tam, gdzie oczekujemy wyrównanej walki do ostatnich metrów, zobaczymy jednostronne widowisko.
No tak, nikogo nie można skreślać, no bo Unia Leszno jest dużym faworytem z Motorem Lublin, no i nie ma się co dziwić, no bo Unia Leszno od lat wygrywa spotkania na swoim torze, dodatkowo jedzie z Lublinem, który teoretycznie jest zespołem słabszym od Unii Leszno. Tak samo Rybnik, to widzimy, jak fatalnie jest w tym sezonie. Aczkolwiek, no, jako obiektywni kibice i pewnie większość także fanów, którzy nie są z Leszna, Lublina, Rybnika czy Gorzowa, to będą wspierać właśnie tych teoretycznie słabszych, właśnie chcąc tej niespodzianki, czyli Motor Lublin czy ROW Rybnik, to właśnie będą drużyny, które będzie kibicować większość obiektywnych kibiców.
Nie znamy do końca jeszcze pewnej siły zespołów, ale po tych dwóch kolejkach możemy ocenić co nieco. I akurat jeśli chodzi o spotkanie w Rybniku, no to jak dobrze wiemy, Falubas już tam spotkanie wygrał. Teraz jedzie druga drużyna z Lubuskiego i tam powalczy o punkty. I mimo, że to spotkanie właśnie ze względu na to, że mamy tam do czynienia z najsłabszą drużyną Ekstraligi na ten moment, zapowiada się może trochę jednostronnie dla gości, to jednak Gorzów też do tej pory nie porywa. I tutaj chyba zgodzisz się ze mną, że jeśli mielibyśmy gdzieś w tych czterech spotkaniach upatrywać niespodzianki, no to gigantyczną niespodzianką byłoby zwycięstwo Rybnika chociażby.
No tak, ale jak wspomniałeś, Gorzów chyba jest teraz drużyną, która najbardziej rozczarowuje, no bo przegrali dwa spotkania. W sumie różnica punktów, którą mają na minus, to 24. No przede wszystkim wielkim rozczarowaniem jest Bartosz z Mazlik. Tak jak pamiętam, przed sezonem zapowiadaliśmy to Stal Gorzów, mówiliśmy, że ma duże rezerwy, patrząc na to, jak w poprzednim sezonie jechali. Kasprzak pojechał poniżej oczekiwań. Woźniak, wiemy, że może więcej. Juniorzy mogą więcej.
No ale zmiana słabego Killemanda na Iversena to też jest oczywiście wzmocnienie.
No i tak, i na razie tego nie widzimy, no ale mamy za sobą dopiero dwie kolejki z 14 rundy zasadniczej, więc jeszcze Stal Gorzów ma tutaj miejsce na poprawę. No przede wszystkim Bartosz Mazlik. No czy spodziewałbyś się, że ten zawodnik po właśnie takim, po dwóch kolejkach będzie miał tak słabą średnią biegu punktową?
Nie spodziewałem się tego kompletnie, ponieważ jak dobrze wiem, jest to tytan pracy, jest to zawodnik, który zawsze stara się być przygotowany nie na 100, nie na 120%, a na 300% do każdych zawodów, niezależnie czy są to zawody o większą czy o mniejszą stawkę, to jest profesjonalista w każdym calu i to jest tak moim zdaniem na ten moment największe rozczarowanie. Zespół Stali Gorzów też był w pewien sposób trochę właśnie przeszacowany, no bo w dalszym ciągu są to nazwiska. Tutaj jeśli mielibyśmy się na przykład skupić na Szymonie Woźniaku albo chociażby Rafale Karczmarzu, dobrze wiemy, że to są zawodnicy, którzy niejednokrotnie w zeszłym sezonie miewali różne problemy i nie jest to taki gwarant punktów jak chociażby ich kolega, krajowy lider Bartosz Zmarzlik. Ale jeśli nawet Zmarzlik zawodzi, no to ciężko tutaj o punkty meczowe.
No tak, właściwie można powiedzieć, że w zeszłym roku wynik Stali Gorzów wiózł Bartosz Zmarzlik, który był pewnym punktem. No i tak naprawdę to, co charakteryzuje Bartosza Zmarzlika, to wielka regularność. Nie tylko ze spotkania na spotkanie, ale z sezonu na sezon. No, przez ostatnie lata Zmarzlik zawsze był w czołówce najlepiej punktujących zawodników, a teraz tymczasem ma średnią na poziomie zaledwie 1,786. No gdyby ktoś mi powiedział to miesiąc temu, że Zmarzlik będzie miał taką średnią, to naprawdę bym kompletnie nie uwierzył.
Stanisław Chomski po tych dwóch kolejkach musi naprawdę zespołem wstrząsnąć i naprawdę powiedzieć, że panowie, tutaj jedziemy o punkty meczowe, tutaj tak naprawdę nie ma już czasu na błędy. I jeśli chodzi o całe zestawienie zespołu Stali Gorzów, no to tutaj tak naprawdę każdy zawodnik wymagałby poprawy. Jeśli chodzi o taki wyjątek, po którym mogliśmy się spodziewać na ten moment tyle, ile pokazuje, no to pewnie byłby to Krzysztof Kasprzak, ale cała reszta seniorskiego zestawienia na pewno wymaga poprawy. I mała roszada z tego, co tutaj oczywiście wyczytaliśmy, jeśli chodzi o zestawienie juniorskie, bo nie zobaczymy Mateusza Bartkowiaka, a Wiktor Jasiński zajmie jego miejsce. Także tutaj nie wiem, czy ma to podziałać motywująco na Bartkowiaka, który był określany oczywiście tym talentem i nie wiem, czy to nie zaszkodziło mu po prostu.
No i tak, w ogóle tak jak teraz dyskutujemy, mówimy o dwóch obecnie najsłabszych drużynach w tabeli, być może też teoretycznie najsłabszych drużynach, ale co paradoksalnie można rzec, że ten mecz wydaje się chyba najciekawszy, może być w nim najwięcej emocji, ale dlaczego? Właśnie dlatego, że obie drużyny zawodzą swoimi oczekiwaniami i obie drużyny mają coś do udowodnienia, właściwie każdy zawodnik musi coś pokazać, więc tak naprawdę tutaj już będzie jazda na 100%, no bo po prostu już nie ma miejsca na błędy, tak? No tutaj kolejny przegrany mecz, no to będzie właściwie słaba pozycja, także jeżeli chodzi o atmosferę, no bo wiemy jak to się dzieje, nie ma wyników, atmosfera jest fatalna. W Rybniku także jest nie za ciekawie, dużo nieinteresujących rzeczy, na domiar złego Andrzej Lebiedew, jedna z wyróżniających się postaci, doznał kontuzji, także każdy tam będzie jazda już na żyletki, się wydaje.
Jak już się wali, to wali się wszystko i niestety Rybnik jest na ten moment totalnie załamany i na ten moment bardzo ciężko będzie znaleźć jakąkolwiek optymistyczne, jakiekolwiek światełko w tunelu na to, żeby było inaczej. No bo tu już nie chodzi nawet o najsłabszy skład, bo jak dobrze wiemy, eksperci przed sezonem mogli ten zespół wskazywać na spadek jednoznacznie. Natomiast co do po prostu reszty zespołu, no to jak dobrze wiemy, właśnie tak jak powiedziałeś, Andrzej Lebiedew, kontuzja. Nie wiemy tak naprawdę, jaki jest status Adriana Miedzińskiego, który pojechał raz jako gość, został tak naprawdę po jednym biegu skreślony, potem w końcówce zawodów wrócił. Sypie się wszystko, nawet takie właśnie poboczne tematy jak organizacja w klubie, no ale o tym to już chyba nie ma co mówić.
No tak, jeszcze nie widzieliśmy Sergeja Łogaczowa na torze, może w niedzielę to się zmieni, chociaż tutaj trudno zakładać, żeby ten zawodnik miał znacznie odmienić sytuację Rybnika, skoro w dwóch pierwszych kolejkach nie był nawet desygnowany do składu.
Jedyną nadzieją na właśnie zwycięstwa Rowy Rybnik to może być Mateusz Szczepaniak, który pokazał się ze świetnej strony w ostatnim spotkaniu, no i mimo wszystko Robert Lambert, który pokazał również, że ten potencjał dalej w nim drzemie i na pewno jest w stanie na tym poziomie ekstraligowym jeździć co mecz na takiej chociażby skali punktowej jak do tej pory.
No właśnie, wymieniłeś dwóch zawodników, Szczepaniaka, który pokazał się obiecująco w drugiej kolejce, wymieniłeś Roberta Lamberta, który pokazał się obiecująco w pierwszej kolejce, a mimo to ci dwaj żużlowcy nie mieli jakby pewnej sytuacji ze swoimi startami, więc widzimy też, jeżeli chodzi tutaj o ustawianie składu, no nie ma, nikt nie jest tam pewny i spokojny o swoje miejsce, tutaj też wygląda to trochę chaotycznie, dlatego klubie jest niezaciekawie. Jak widzieliśmy, nawet podprowadzającym się oberwało, no bo te ogłosiły bunt, nie dostając tutaj swojego potrzebnego sprzętu, tak z przymrużeniem oka to też pokazuje, jak taka sytuacja, skoro taka sytuacja wychodzi na pierwszy plan, no to pokazuje, jak źle jest w klubie.
Krzysztof Mrozek na pewno nie śpi spokojnie i na pewno musi teraz zrobić wszystko, żeby jakkolwiek te szanse Rowu Rybnik odwrócić, ale będzie to zadanie naprawdę, nie wiem, czy wykonalne. To jest oczywiście sport, możemy tutaj pięknie mówić, że ta drużyna może się zmobilizować, może teraz totalnie mogą się te nastroje odwrócić i mogą pojechać następne 12 kolejek w rundzie zasadniczej jak z nut, ale czy tak naprawdę ktoś w to wierzy? Myślę, że kibice Rowu Rybnik mogą w to wierzyć, ale cała żużlowa Polska raczej powoli będzie ich skreślać i z każdym meczem, gdzie przy zespole z Rybnika nie będą zanotowane 2 punkty, no to widmo spadku będzie zaglądało w oczy.
Strasznie mocno się tu skupiliśmy na spotkaniu Rybnika z Gorzowem, no ale tak jak wspomniałem, mimo że teoretycznie dwie ostatnie drużyny w tabeli, no to właśnie się wydaje, że każdy ma coś tam do pokazania i to już będzie taki procent playoffów, no bo tam każdy jedzie o pokazanie się, o coś. Nie ma takiej dużej presji w innych spotkaniach, więc myślę, że możemy przejść do naszej cotygodniowej zabawy, wskazywanie pewniaka albo niespodzianki, ale jeszcze Karol tutaj oddaję Tobie głos.
No tak, na dworze pogoda nie zaciekawa, czarne chmury i to właśnie nie wiem, czy te czarne chmury nie są tutaj świetnym obrazem zespołu z Górnego Śląska. Tak tylko chciałbym to dodać, ale jeśli chodzi o to, o czym wspomniałeś, czyli pewniak i niespodzianka, no to oczywiście skupimy się na tym, co czeka nas we wszystkich czterech spotkaniach. Dwa mecze w piątek, dwa mecze w sobotę i dwa mecze w niedzielę. Jak dobrze wiemy, te piątkowe spotkania z powodu pogody przełożone. Jeśli miałbym zacząć, zaczynam od pewniaka, tak?
Jak co tak tydzień. Jest, wskazuj swojego
jeśli
pewniaka.
Chodzi o pewniaka, no to tutaj wybieram zawodnika, którego już raz do takiego miana nominowałem i będzie to Duńczyk Leon Madsen. Moim zdaniem na torze w Częstochowie naprawdę będzie ciężko znaleźć kozaka na Leona. Znalazł się oczywiście już taki jeden z Grudziądza, Artem Łaguta, jak dobrze wiemy, bezbłędny w tym sezonie, ale jeśli chodzi o ten właśnie tytuł pewniaka, no to uważam, że zobaczymy świetnego Madsena w spotkaniu w Częstochowie, no bo to jest mimo wszystko jego tor. Zastanawiałem się również nad Fredrikiem Lindgrenem, ale jak dobrze wiemy, sprzęt ucierpiał bardzo poważnie w tym spotkaniu w Zielonej Górze i nie wiemy też, jak tam fizycznie czuje się Szwed po tym upadku, więc mimo wszystko idę w stronę Duńczyka. A ty chyba też zostaniesz przy pewniaku w zespole Częstochowy.
Tak, w poprzednim materiale na piąte okrążenie mówiłem o swoich pewniakach i niespodziankach na piątkowe mecze, które zostały przełożone. Tam wskazywałem Emila Sajfutinowa w Lesznie, ale teraz tutaj biorąc pod uwagę całą kolejkę, tak jak wspomniałeś, rzucę okiem na Częstochowę i tutaj wskazuję Jasona Doyle'a, czyli to ciekawe trzeciego lidera, bo mówi, że zastanawiałeś się nad Leonem Madsenem czy Fredrikiem Lindgrenem, a ja mówię jeszcze o kimś innym, Jason Doyle, no i to chyba pokazuje właśnie siłę Częstochowy w tym roku. No wiemy, że Unia Leszno to tak zwana słynna hybryda, ale nie wiem, czy nie pamiętam, kiedy ostatnim razem jakiś zespół miał 3 tak bardzo silnych liderów. No, co prawda dopiero za nami 2 kolejki, więc nadal jest to mała próbka danych, no ale gdy spojrzymy w tym momencie na średnie biegu punktowe, no to na drugim miejscu jest Jason Doyle, na 4 Leon Madsen, na 5 Fredrik Lindgren. Niesamowita dyspozycja liderów i myślę, że Jason Doyle jest w sztosie i po raz kolejny to pokaże, mimo że rywale nie są słabi, no bo Maciej Janowski czy Ty Wuffinen naprawdę mocno gryzą tor, co było widać w ostatnim spotkaniu, mimo że nie widać to po wyniku w Lesznie, no to naprawdę gryzą tor, ale tutaj właśnie myślę, że Jason Doyle może pojechać pod komplet. Co prawda, tak samo myślę, że może się stać z Leonem Madsenem i Lindgrenem. Więc naprawdę czeka nas ciekawe spotkanie i zobaczymy, czy mamy rację, czy ci liderzy faktycznie są tacy nie do ruszenia.
Pod kątem indywidualnym na pewno 3 niesamowite nazwiska. Tak jak powiedziałeś, możemy mieć pewność, że na koniec sezonu raczej Lindgren, Doyle i Madsen znajdziemy te nazwiska w czubie Ekstraligi pod kątem średniej biegowej, pod kątem średniej meczowej. To naprawdę skład zbudowany z trójki takich liderów może okazać się wielkim sukcesem. Co do tej drugiej linii można mieć wątpliwości. Moim zdaniem zbyt duże pokłady nadziei zostały tutaj zawarte jeśli chodzi o Norwega z polskim paszportem. Moim zdaniem Rune Holta w tym sezonie będzie w dalszym ciągu takim trochę bezbarwnym zawodnikiem. Jak dobrze wiemy, jest to zawodnik, który ma po pierwsze naprawdę ogromne doświadczenie, ale za tym idzie wielki bagaż, jeśli chodzi o kontuzje, jeśli chodzi o urazy i nie wierzyłbym tutaj w to, że Holta na pełnych obrotach pojedzie do końca sezonu. A co do Pawła Przedpełskiego, no to też jest taki rzut monetą przed każdym meczem. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ten zawodnik utrzymał jak najlepszą formę, bo jest to w dalszym ciągu żużlowiec z potencjałem, żużlowiec, który mimo jeszcze w miarę młodego wieku nie pokazał swoich pełnych umiejętności i to jest chyba ostatni sezon na to, żeby je pokazać.
Co w przypadku Rune Holty, to można powiedzieć, że on już ma pewną rolę i pewne oczekiwania, także widzimy jeszcze Norwega, jak pamiętamy go, jak parę lat temu ścigał się na poziomie dwucyfrowych wyników, był wystawiany jako lider, ale w Częstochowie jest on jako ten piąty senior, ten senior, który ma zapewnić właśnie te kilka punktów, szczególnie na swoim torze, no a gdzie, ale Ryszard Holtański w Częstochowie najlepiej jeździ, także myślę, że jeżeli zdobywa te 5 punktów, to każdy jest zadowolony i taka jest rola Norwega, myślę, że nikt więcej od niego nie oczekuje.
Pewniaków mamy, jeśli chodzi o niespodziankę, gdzie tutaj, w jakim kierunku byś szedł?
Wiesz co, trudno jest tutaj szukać niespodzianki, naturalnie skłaniam swój wzrok na drugą linię, tak jak rzucałem okiem na spotkania, które miały się odbyć w piątek, czyli teraz się odbędą w sobotę, skazałem Jimona Linceya. Tak patrząc teraz na niedzielne spotkania, zastanawiałem się pomiędzy zawodnikami z drugiej linii w meczu Rybnik-Gorzów. Są to zawodnicy, którzy także mają coś do pokazania i zastanawiałem się pomiędzy Mateuszem Szczepaniakiem a Szymonem Woźniakiem, ale ostatecznie powiem Szymon Woźniak. No wiemy, że Szymon Woźniak były indywidualny mistrz Polski, ma duży potencjał. W zeszłym roku pojechał na średnią około 2 punktu, jak dobrze pamiętam. Wydawało się, że może zrobić tutaj kolejny krok, ale w tym momencie, w tym roku strasznie zawodzi, a w meczu w Rybniku został ustawiony pod numerem 2. Numer 2 w tym roku jest taki, że naprawdę daje szansę jakby mentalnie zawodnikowi mocno wejść w mecz, no bo w pierwszym swoim starcie jedzie przeciwko juniorom. Także Szymon Woźniak, jeżeli dobrze zacznie mecz, naprawdę może się dobrze pokazać i to może być dla niego przełomowe spotkanie, ponieważ potrzebuje poczuć w głowie, że może wygrywać, no a gdzie, ale z numeru 2, gdzie w pierwszym biegu jedzie przeciwko juniorom, no i przeciwko Rybnikowi, który ma teoretycznie najsłabszych seniorów, no to tutaj jest mecz dla Woźniaka na przełamanie.
W mojej opinii, jeśli chodzi o niespodziankę, wybieram tutaj zawodnika, który może nie do końca do tego określenia pasuje, ale będzie to doświadczony i lubiany przez kibiców oczywiście Jarosław Hampel. Motor Lublin jedzie do Leszna, gdzie jak dobrze wiemy faworytem będzie oczywiście mistrz Polski. To nie podlega wątpliwości, że Unia Leszno tak naprawdę od pierwszego biegu powinna to spotkanie kontrolować, ale Lublin może napsuć im wiele krwi. No i kto tutaj ma poprowadzić zespół? Na pewno dwójka liderów, Grigori Łaguta i Mikkel Mikkelsen, tutaj możemy liczyć na całkiem udany występ tej dwójki, ale Jarosław Hampel od początku sezonu pokazuje, że może w tym zeszłym sezonie w nim to wszystko się dusiło, może mentalnie w zeszłym sezonie nie był na tak wysokim poziomie, jak jest teraz. Ta sportowa złość, ta sportowa agresja, widać, że została w motorze pobudzona. I jeśli miałbym typować jakiś taki jeszcze bardziej niespodziewany występ niż co najmniej poprawny, no to wybieramy wychowanka Polonii Piła, no bo akurat tor leszczyński to on zna jak mało kto.
No tak, tutaj nie ma złej krwi akurat, no bo Hampel z Lesznem rozstał się dosyć w pokojowych warunkach, jednak jak najbardziej też ten przyjazd wydaje się mieć głębszą historię, no bo Hampel przez ostatnie lata jeździł w Lesznie, wydawało się, że w tym roku także będzie w Lesznie, ale można rzec last minute został wypożyczony do Motoru Lublin.
No tak, jakbyś był w ciele Jarka Hampela, no to w takim spotkaniu chyba chciałbyś się pokazać.
No tak, naturalnie no, można gdzieś wyczytać wypowiedzi, że Jarek Hampel nie jest takim zawodnikiem, gdzie tutaj jedzie, żeby coś pokazać, aczkolwiek tak jak mówisz, na pewno z tyłu głowy gdzieś mu to siedzi, że tutaj dobry występ w Lesznie będzie smakował podwójnie lepiej.
Zwłaszcza, że kibice, co da się chyba odczuć ogólnie w mediach społecznościowych, kibice z Leszna w dalszym ciągu bardzo kibicują Jarkowi i z dużą siłą go wspierają i myślę, że w tym spotkaniu również tak może być. Oczywiście Leszno może tutaj od pierwszego biegu to spotkanie kontrolować, może nawet wygrać bardzo, bardzo pewnie, ale myślę, że kibice na trybunach również tutaj gorącą owacją i tak wewnętrznie będą również wspierać Jarosława Hampela, który właśnie przez ostatnie kilka lat gryzł tor dla tego zespołu i na pewno kibice to zapamiętają, bo jednak to pożegnanie, no może nie było zbyt kontrowersyjne i może nie było bardzo takie, bym powiedział, nieczyste. ale mimo wszystko ta sportowa złość zawodniku na pewno będzie, żeby przed tą swoją starą publicznością pokazać się z jak najlepszej strony. A jakby Lublin tutaj zdobył od 40 punktów wzwyż, no to na pewno będzie to zapamiętane jako naprawdę dobry występ.
Trzeba tutaj też zwrócić uwagę, jak dużym zaufaniem został obdarzony Jarosław Hampel, ponieważ został wystawiony pod numerem 1. No, w obecnej tabeli biegowej chyba ten numer 1-9 wydaje się najbardziej odpowiedzialną pozycją, ponieważ trzykrotnie jedzie ze swoim vis-a-vis, a w przypadku meczu Leszna z Lublinem to będzie trzykrotna rywalizacja Hampela z Sejmputynowem. Emila, którego stawiałem jako pewniaka także w tych spotkaniach sobotnich, no bo wiemy, jak wspaniałą formę ma Rosjanin i co potrafi w Lesznie. Także przed Hampelem bardzo trudne zadanie. No i myślę, że Lublin oczywiście jedzie do Leszna walczyć o jak najlepszy wynik, może nawet wygraną. Także wydaje się, że musiał tutaj zaryzykować i nie szukać Hampela pod innym numerem, żeby zdobywał sobie pewnie punkty, tylko rzucić Hampela na najsilniejszego właśnie zawodnika z Leszna.
Skupiliśmy się na tych indywidualnych występach i teraz na koniec chciałbym, żebyśmy się podzielili właśnie wrażeniami co do takich zespołowych typów. Pierwsze to spotkanie, które określiliśmy już tym spotkaniem, które może kibiców zaciekawić, no to spotkanie Falubazu i GKM-u, które zobaczymy w sobotni wieczór o 20:30. Myślisz, że Grudziądz jest w stanie ten Falubaz pokonać, który, jak dobrze wiemy, ma pełno problemów. Ten zespół osłabiony względem zeszłorocznej stawki Nikim Petersenem. Teraz Antonio Lindbeck, który jedzie totalnie poniżej oczekiwań. Patryk Dudek zawodzi. Michael Jepsen-Jensen również wygląda trochę blado. No i co teraz? Myślisz, że Grudziądz jest takim rywalem, który może zrobić tam niespodziankę?
Nie wydaje mi się, żeby Grudziądz miał tutaj wygrać w Zielonej Górze. Chociaż tak jak mówisz, tutaj bym te spotkanie wskazał jako drugie teoretycznie wydające się takie, które może przynieść największe emocje, jeżeli chodzi o wynik na styku. No ale tutaj trzeba wziąć poprawkę na Falubas, Zieloną Górę.
Nie podlega wątpliwości, że gospodarze dysponują o wiele mocniejszą parą juniorską przede wszystkim.
No tak, to przede wszystkim, ale także dysponują o wiele większym potencjałem, no bo to, co pokazuje Martin Wacolik czy Patryk Dudek, no to oczywiście nie jest na miarę ich umiejętności. I należy też zwrócić uwagę, że w poniedziałkowym meczu wszyscy jednym głosem mówili po meczu z Częstochową, że ten tor nie przypominał tego, co przez ostatni tydzień mieli na treningach, więc z pewnością te opady miały duży wpływ i ten handicap własnego toru został zabrany. Nie wiem, jak dokładnie teraz wygląda może pogoda w Zielonej Górze, chociaż zakładamy, że pada i tak, że może tor być trochę inny, jednak uważam, że teraz będą lepiej przygotowani na tę zmianę zawodnicy Falubazu, więc ten handicap kaptoru ich będzie większy, a też jak wiemy Grudziądz jest zespołem, który w roli gościa nie czuje się najlepiej, no i chyba tutaj wystarczy przytoczyć statystykę, że w Ekstralidze w ostatnich kilkudziesięciu meczach wygrali tylko raz rok temu w Toruniu.
O Adamie Skórnickim w Zielonej Górze już nikt nie pamięta, no i oby Henryk Żyto nie stał się tym wrogiem numer jeden, jeśli chodzi o kibiców własnego zespołu. Okej, według Ciebie dwa punkty zostają w Zielonej Górze, a to drugie hitowe spotkanie, czyli już niedzielny wieczór 19:15, Włókniarz-Sparta. No to chyba taki najciekawszy mecz pod kątem poziomu sportowego. Jak dobrze wiemy, głośne nazwiska i nazwiska, które również z lekkimi tutaj podtekstami, no bo jak dobrze wiemy, Maksym Drabik, który od kilku lat namawiany był na transfer do swojego rodzimego miasta, w dalszym ciągu przyjeżdża tutaj ze Spartą. No i czy tutaj to nie będzie takim dodatkowym smaczkiem tego meczu?
O, na pewno, zawsze przyjazd Maksyma Drabika do Częstochowy to jest specjalny smaczek i będzie tak co roku, niezależnie od tego, gdzie Maksym Drabik będzie jeździł. Tak jak mówiłem przy Jarosławie Hampelu, że został obdarzony dużym zaufaniem, ponieważ został wystawiony pod numerem 1, gdzie jak wiemy w tym roku jest to oznacza trzykrotną rywalizację z numerem 9 gospodarzy, tak tutaj też Maksym Drabik został wystawiony pod numerem 1, co oznacza trzykrotną rywalizację z Leonem Madsenem, a jeżeli to się odbyło na torze w Częstochowie, to myślę, że możemy sobie już tutaj ostrzyć zęby, bo będzie niesamowita walka.
Ostrzyć zęby możemy na takie nazwiska właśnie jak Madsen, Doyle, Lindgren, Wufinden, Janowski, ale mnie również ciekawi pojedynek, który może być tutaj naprawdę, naprawdę smaczkiem tego spotkania, czyli Gleb Czugunow kontra Mateusz Świdnicki i Jakub Miśkowiak. Myślisz, że właśnie atut własnego toru będzie tutaj decydujący, czy Gleb Czugunow, który totalnie nie przejmuje się złymi komentarzami, wjechał w tą Ekstraligę z polskim paszportem jak w dym, można powiedzieć, i nie bierze jeńców?
Właśnie też chciałem tutaj zwrócić uwagę na juniorów, że tak naprawdę trudno tutaj coś przewidywać, jeżeli chodzi o juniorów częstochowskich. No myślę, że Gleb Czugunow jest lepszym juniorem w tym momencie od Świńskiego czy Miśkowiaka, ale naturalnie Świński i Miśkowiak, no to myślę, że są dwie największe niespodzianki, jeżeli chodzi o młodzieżowców w tym sezonie, więc po raz pierwszy chyba mają przed sobą tak duży test, no bo w biegu juniorskim pojadą przeciwko Glebowi Czugunowowi, no a też jeżeli chodzi o seniorski skład Wrocławia, no to tutaj nie będzie taryfy ulgowej, chociaż wydaje się, że Dan Beliu może być do ugryzienia, czy nawet Max Frick w obecnej formie.
Jeśli chodzi o te spotkania, no to chyba powoli już będziemy zmierzać do końca, no bo powiedzieliśmy wszystko, jeśli chodzi o pewniaka, jeśli chodzi o niespodziankę, nasze spostrzeżenia. Nie wiem, czy Damian, chciałbyś tutaj coś dodać, co do ogólnie całej tej kolejki?
No nie, tak jak mówisz, omówiliśmy pokrótce każde spotkanie, zwróciliśmy także uwagę na indywidualnie na niektórych zawodników, którzy myślimy, że mogą nas udowodnić, że mają tą wspaniałą formę, i ci, którzy mogą zaskoczyć, także myślę, że tyle.
No tak, mecze są bardzo ciężkie do wytypowania. Jeśli spojrzymy na to wszystko tak totalnie subiektywnie, no to dwa mecze jednostronne i dwa bardziej zacięte, ale tak naprawdę w każdym meczu możemy zobaczyć emocje do ostatniego biegu. No i podzielcie się własnymi wrażeniami w komentarzach, jak wy to widzicie, czy może wyklarował się podczas tego naszego odcinka u was jakiś jednoznaczny faworyt konkretnego meczu, albo jakieś ciekawe wnioski. Podzielcie się. No i pamiętajcie, na najciekawsze pytania oczywiście zawsze w podcaście odpowiemy.
No tak, trzymamy kciuki przede wszystkim za to, żeby pogoda nie pokrzyżowała planów i żeby wszystkie weekendowe spotkanie były odjechane już według planu. No i trzymamy też kciuki, żeby poza walką na torze w końcu był mecz, gdzie 15 wyścig będzie miał rozstrzygać rezultat.
Na dziś to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o naszych przewidywaniach.
Także pozdrawiamy. Na razie. Cześć.